Chciałbym powitać wszystkich, którzy dzisiaj tu się zgromadzili i tutaj, i przed odbiornikami. Też witam tutaj szacownego mojego przyjaciela Artura Juszczaka z synem. Fajnie, że jesteście pierwszy raz dzisiaj. Czyli Szymon i Artur. Fajnie, że przyszliście. Kto jeszcze dzisiaj jest tu pierwszy raz? Może powitamy? O, tutaj jest. O, brawo! Proszę, wstańcie, pokażcie się. Wow! No, brawo! Pięknie. Możemy już pokazywać slajdy. Dotknęło mnie to słowo, które było dzisiaj tu powiedziane przez pastora na temat Charlie'ego Kirka. Dlatego, że jakoś w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, zacząłem oglądać jakieś jego wystąpienia. I nie wiem, nie znam człowieka, ale słysząc to, jak mówił i tu, jak ty powiedziałeś o nim, takie przyszło mi na myśl takie słowo wtedy, kiedy że światło się nie ukrywa pod korcem, tylko światło ma świecić. I słyszałem wypowiedzi rabinów, którzy mówili na temat Kirka, bo Kirk był bardzo, Charlie był bardzo mocno za Izraelem, stał za Izraelem. I wiecie, co jeden rabin powiedział? Że to jest tragedia, że ten człowiek zginął. Po prostu, że za poglądy nie może ktoś zginąć, nie może być zamordowany. Ale on po prostu został zamordowany. Możemy się z nim zgadzać, nie zgadzać. Ta śmierć nie powinna mieć miejsca. Natomiast co rabin powiedział? To jest bardzo ciekawe. Rabin, który jest rabinem judaizmu i tak dalej, powiedział tak, że jeśli ktoś umiera, to tym bardziej to, co mówił, będzie się więcej mówić. I więcej będzie się rozprzestrzeniać. I to jest bardzo ciekawe, że dla nas chrześcijan ktoś umarł. Im bardziej umarł, tym bardziej ta nowina będzie się rozprzestrzeniać. Ta dobra nowina o tym, że Bóg jest dobry i że Bóg jest światłem i że jest ciemność. I teraz mamy dzisiaj taki temat. Mądrość nieuczciwego zarządcy. Inaczej przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Ale czy zarządca był nieuczciwy? Ja tak sobie patrzę na dzisiaj, w jakich czasach żyjemy, sobie tak myślę. Tyle hejtu, nienawiści to nie widziałem. Może to było kiedyś bardzo, bardzo mocno schowane, bo nie mieliśmy komunikatorów, Facebooków, Instagramów i jeszcze innych mediów. Ale nawet pod moim adresem, kiedy uaktywniłem się ostatnio, zobaczyłem tyle fale hejtu. Ludzi, którzy mnie nigdy nie spotkali. Którzy nigdy mnie nie widzieli. Ludzi, którzy się w ogóle nawet nie mogliśmy się spotkać. Tylko dlatego, że ogłosiłem pewną inicjatywę. I ta inicjatywa jest na naszych stronach. Pozwól, Wiesiu, że powiem, bo też rozmawiałem z tobą. Inicjatywa na naszych stronach to jest Kluby Tory. Uczenia się od początku czytania Słowa Bożego. W kontekście hebrajskim, w kontekście do kogo to słowo było pisane i o kim było to słowo pisane, abyśmy się mogli uczyć na nowo, czytać i rozpoznawać tego, który jest naszym Panem. Boga. Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga Izraela, który się tak nazywał, i też Boga, który się objawił w swoim Synu, Jezusie, po hebrajsku Jeszua. Ale czytajmy teraz słowo, które jest zapisane, czyli poproszę dalej. Dalej poproszę slajd. Okej. I czytamy dzisiaj Ewangelię Łukasza z 16 rozdziału od 1 wersetu. A mówiąc do swoich uczniów, Jeszua rzekł. Jeszua to jest Jezus, jego tłumaczenie hebrajskie. Był pewien zamożny człowiek, który zatrudnił głównego rządcę. Przedstawiono mu zarzuty, że jego rządca trwoni jego bogactwa. Wezwał go więc i zapytał, cóż to się o tobie słyszę? Zdaj księgi, bo nie będziesz już rządcą. Cóż mam począć? Pomyślał rządca, zarządca. Chlebodawca mnie wyrzuca. Nie jestem dość silny, żeby kopać rowy, żebrać zaś się wstydzę. A, już wiem, co zrobię. Coś, dzięki czemu ludzie przyjmą mnie życzliwie w swoich domach, gdy już stracę tę robotę. Więc poumawiawszy się z każdym z dłużników, swego pracodawcy, powiedział pierwszemu: ile jesteś winien mojemu pracodawcy? 3000 litrów oliwy, odrzekł. Zabierz swoje pokwitowanie, powiedział do niego, i prędko siadaj i zapisz. 1500. Do następnego powiedział: a ty ile jesteś winien? 35000 litrów pszenicy. Weź swoje pokwitowanie i napisz. 28000. I chlebodawca nieuczciwego zarządcę pochwalił za jego przebiegłość. Bo w postępowaniu z ludźmi tego samego pokroju ci ze świata więcej mają sprytu niż ci, którzy przyjęli światło. Tutaj chyba nie mamy tekstu dopisanego, ale chcę tutaj może powiedzieć, że chodzi tu o to, że synowie tego świata są bardziej przebieglejsi od synów światłości. I chcę wam powiedzieć, używajcie światowego bogactwa, by uzyskiwać sobie przyjaciół, tak aby gdy ono się skończy, przejęto was do wiecznego domu. Ten, kto jest godny zaufania w małej sprawie, jest też godny zaufania w dużej. A kto jest nieuczciwy w małej sprawie, ten jest nieuczciwy i w dużej. Jeśli zatem nie byliście godni zaufania w postępowaniu ze światowym bogactwem, kto powierzy wam rzecz prawdziwą? Jeśli nie byliście godni zaufania w tym, co należy do kogo innego, kto dam wam coś, co należy do was? Panie, wiecie, my z Arturem mamy taką jedną przypadłość, albo może nie, dobry nawyk, że się pytamy żon, co one o tym myślą. I jak się pytam mojej żony, co o tym myśli, że ja wybrałem ten fragment, to ona mówi: czy jesteś zgłupiał? Przecież to jest ciężki fragment. Jak ty to teraz będziesz rozwijał? I powiem wam, dopiero się teraz zastanowiłem, że chyba miała rację. Że to nie jest łatwy fragment. Słuchajcie, to jest bardzo trudny fragment, ale wiecie, ja nie mam problemów z tym, bo nie jestem ani teologiem, ani nie jestem pastorem, ani nie jestem osobą, która się zajmuje takimi rzeczami, więc mogę sobie pozwolić na koncepcję. I słuchajcie, zapraszam was dzisiaj do takiego gremialnego studiowania i uczenia się tego tekstu. Ot tak. Zobaczymy, co nam się uda. Więc może ja jakoś to przytoczę swoimi słowami. Pozwolicie, że to jakoś skomentuję ten pisany tekst, ale nie komentuję, może bardziej opowiem, tak? Więc jest to opowieść z pierwszego wieku, która ma mówić o finansach, pośrednictwu handlowym, o pewnym człowieku, który prowadzi księgi rachunkowe i zamożnego kupca lub właściciela ziemskiego, zajmuje się rachunkami swojego pana. Dłużnikami pana mogli być zamożni dzierżawcy, którzy w ramach czynszu zobowiązani byli dostarczyć właścicielowi ziemskiemu określoną część swoich rocznych plonów. Albo też mogli to być hurtownicy, którzy wystawili skrypty dłuższe na towary otrzymane od zamożnego dostawcy. No i oczywiście transakcje te dotyczyły wielkości i ilości towaru. Menedżer odpowiedzialny za interesy prowadził ogromne rachunki swego pana, aż został przyłapany na jakichś machinacjach. Jego pan zwolnił go, właściwie wypowiedzenie mu dał i nakazał mu zdać księgi rachunkowe. Ale w obliczu tego zarządca zdaje sobie sprawę swego położenia i dalej nie chce być pracownikiem dniówkowym i duma nie pozwala mu, aby żebrać albo kopać rowy. Zanim ktokolwiek się jeszcze dowiedział z jego otoczenia, że został zwolniony, szybko wzywa wszystkich dłużników swojego pana i proponuje im możliwość skorygowania rachunków w księgach i pozwala im zmniejszyć dług wobec Pana. Właściwie wiemy, że to nie jest jego, ale on sobie pozwala na to. Jak zarządca wciąż działa, to wiemy, że ma możliwość, żeby to zrobić, ale to jest ciekawe, że cokolwiek zmieni w tych księgach rachunkowych, to Pan potem nie ma możliwości tego cofnąć. To jest bardzo ciekawe. Hojnie oczywiście obniża każdemu z tych, którzy byli dłużni Panu. Wkrada się oczywiście w łaski dłużników. Dopiero wtedy przekazuje księgi swemu Panu. I gdy bogaty Pan zdaje sobie sprawę tego, co uczynił właśnie ten zarządca, który jest tu nazwany nieuczciwy, zamiast go aresztować, zamiast go dać pod sąd, on go jak gdyby chwali. Albo nie jak gdyby, moja żona mówi, nie mów tego słowa, jak gdyby. Po prostu go chwali. No i co? I co my tu mamy? I rzeczywiście, jeśli byśmy byli biznesmenami, a ja nie jestem, więc mielibyśmy bardzo teraz dobre kazanie na temat tego, jak powinny się rzeczy dziać i co powinno być. I były różne interpretacje. Ja pamiętam swego czasu, jak mieliśmy takie męskie grupy, tośmy mówili, o, to jest przykład dla nas, jak możemy obejść system. Jak możemy zrobić, żeby, wiecie, wyciągnąć, a najlepiej to się robiło, kochani, jeszcze wiecie, kiedy? Ja pamiętam trochę, za komuny. Dzieliło się to, co się wynosiło z zakładu, to nie było twoje i zdobywało się życzliwość innych ludzi. Kto pracował w tytoniówce, to przynosił papierosy, kto pracował w alkoholowym przemyśle, to alkohol. I tak to się działo. Tak? Patrzcie, miny poważne. Tak to było. Może nie u wszystkich, bo też byli ludzie, którzy byli moralni i tak dalej, ale mniej więcej mnie takie słuchy dochodziły. Otóż nie jest to mowa ani o jednym, ani o drugim przykładzie. To nie ma Pan Jezus, który przywołuje to. Wiecie, w którym momencie on mówi o tą przypowieść? Tam jest szereg przypowieści. Na przykład pierwsza o zaginionej jednej owcy. 99 zostawia, a idzie po jedną. On mówi o takim właścicielu. Który z biznesmenów zostawiłby 99 owiec, a poszedłby szukał jedną? Jak znalazł tą jedną, to się bardzo cieszą. To jest nielogiczne. Potem jest napisane o kobiecie, tak? Zgubiła jedną drachmę. Matko i córko, jak znalazła, tak wszyscy przyszli od razu i cały, i wszyscy sąsiedzi, i wszyscy się cieszyli, że znalazła tą jedną. Słuchajcie, to jest jakiś, to się jakoś ma do naszej rzeczywistości? Po co się tu w ogóle cieszyć? I potem jest informacja, którą Jezus przez przypowieść nam mówi o synu marnotrawnym. Pamiętacie, tak? Że zagubił się i tak dalej. I potem wrócił. Komentatorzy mówią o tym, że to jest, nijak się to ma do tego, że chodzi to o coś, co było zagubione, a coś się znalazło. Coś, co się zgubiło. Ktoś, kto się zgubił, się odnalazł, powrócił. To jest bardzo ciekawe. Jak czytamy Pismo Święte, to proszę, żebyśmy zwracali na to uwagę, w jakim kontekście czytamy. Co autor chciał powiedzieć nam lub w jakim kontekście mówi nam przypowieść. To nam pomoże rozumieć słowo. Więc my też, kiedy uczymy, będziemy uczyć komentarzach Tory, będziemy właśnie mówić o kontekście, bo kontekst jest bardzo mocno tutaj pokazany i umiejscowiony. W narodzie Izraela mowa o Izraelu, o Judejczykach, my nazywamy ich Żydami, mowa o tym systemie, w którym żyli i o Bogu. I w większości wypadków to jest przypowieści o królestwie. O królestwie, które nie jest jeszcze na tym świecie. Jest napisane, że ono jest pośród nas, ale ono jest nie z tego świata. Więc musimy przyłożyć miarę tym przypowieściom, nie dokładnie takie, jaka miara jest tutaj. Tu na ziemi. Chociaż to jest nam tłumaczone w taki sposób, żebyśmy mogli załapać. Więc następny slajd. Kim jesteśmy w oczach Boga? Kim był zarządca nieuczciwy wobec, w oczach tego swojego pana. Nie? Pamiętamy tam jedną rzecz? Doszły go wiadomości i cokolwiek było dobrego do tej pory, ten zarządca nieuczciwy stracił w oczach swojego pana. Do tej pory cokolwiek robił, stracił prawdopodobnie dobre zdanie. Dlatego, że doszły go słuchy, że malwersuje pieniądze i jego majątek. Jak, a jeśli pan to Bóg, a jeśli majątek, który mamy, albo który jest dany nam, to jest jego własność. Jeśli to my dzisiaj zarządzamy tym majątkiem, jeśli to my dzisiaj przy jego błogosławieństwie i jego wsparciu, że nasze mięśnie sercowe biją, że daje nam zdrowie, że mamy takie wspaniałe pomysły, umysły, że pracujemy w korporacjach, że pracujemy i mamy przychodzą nam myśli. I jak mówi tu nawet dzisiaj Artur, i przyszło mojej głowie w nocy coś do głowy. Więc ona nigdy nie mówiła o tym, że taki ma pomysł i przyszło, nie? I tyle razy myśmy mieli u nas w rodzinie, pamiętam o Maryli, słuchaj, mówi, obudziłam się, przyszła mi myśl. Ja myślę, że to jest prosto z nieba. Kto nam daje te myśli? Skąd mamy te pomysły? Skąd mamy tą całe zaplecze? Czy my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że to wszystko, czy my sobie zdajemy sprawę, że to wszystko należy do Niego? Gdyby nie On, nie bylibyśmy w tym miejscu. Popatrzcie na to miejsce. Gdyby nie otwartość ludzi, którzy się rzucili, jak to mówimy, z motyką na słońce, nie byłoby tego miejsca. Ale kto jest autorem tego? To On jest autorem. I niech nam się nie wydaje, że to do nas należy. Kochanie, nawet nie wiem, jakie mielibyśmy pomysły, gdyby nie On, nie jeździlibyśmy takimi autami, nie mielibyśmy takiego powodzenia. To wszystko jest On. To, że niebo jest codziennie, mamy łaskawe, to, że ziemia jest nawadniana deszczem, to, że nie ma spiekoty, to, że nie ma katastrof. Oczywiście żyjemy w świecie, który się ma bardzo źle w kondycji wojen. I o tym też mówi to słowo. Zachęcam nas do czytania Pisma. Jest dużo tekstów, które na ten temat mówią. Nie żyjemy w łatwych czasach. Ale które były łatwe? To, że kiedyś nie było Facebooku w XIX, XVIII wieku. My wiemy, jaka była przestępczość wtedy. My wiemy, jak ludzie wtedy żyli. Coś tam wiemy. Mamy jakieś opisy, książki i tak dalej. Ale czy zawsze było tak fajnie? Ale zdążamy do królestwa, którym jest obiecane, że będzie. I to nie jest bynajmniej jakaś baśń. Dlatego, że słowo, które czytamy, ono ma około 5000 lat, mniej. 4 z kawałkiem. I wiecie co? Życzę takiej księgi, żeby ktoś napisał, żeby przez tyle tysięcy lat się obroniła. I Biblia nie potrzebuje Irka tutaj, żeby ją obronił. Bo ona się sama obroni, bo autorem tej Biblii jest Bóg. Więc co tak naprawdę On myśli o nas? Jak myślisz? Co On myśli o nas? Co On pomyślał, ten Pan, o swoim zarządcy? Pytanie jest takie. Możemy teraz, to jest pytanie retoryczne. A co my robimy z kasą dzisiaj? Co robimy ze swoim majątkiem? Do komu to przynależy? Wokół czego się to kręci? Jaki motor jest tego i gdzie idziemy, co robimy z tym? Wiecie, dzisiaj ponoć bardzo łatwo można zobaczyć, kim jest człowiek. Są komunikatory, które patrzą, gdzie płaciliśmy kartą, ileśmy płacili kartą tutaj, gdzie płaciliśmy tam, w jakim sklepie kupowaliśmy, w jakich restauracjach chodzimy. I potem mamy informacje na Facebooku. Odpowiednio tego, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Ale tam są księgi też. I będziemy o tym czytać, które będą nam mówić o tym, że tam też się coś pisze. I że będzie to zapisane. Ale za chwilę. Pytanie. Kim jesteśmy w Jego oczach? I ja ci powiem tak. Jesteś unikalnym człowiekiem. stworzył cię na obraz i podobieństwo swoje. Może warto jest stanąć sam przed sobą, najlepiej w lustrze i powiedzieć: jestem z siebie godzien. Stworzyłeś mnie doskonale. Uda ci się, Monika. Hej, Artur, dasz radę. Nie jesteś po prostu jakimś tam następny tysięczny no name. Bo On włożył w ciebie swoją cząstkę. Jesteś tego warta, aby rozpoznać, co jest w twoim sercu. Co tak naprawdę, czym tak naprawdę się kierujesz? Jakie są pobudki? Co w środku ci mówi coś, jakiś głos, co powinieneś zrobić? A dlaczego tego nie robisz? Dlaczego nie pójdziesz za czymś, co ci się przyśniło? Co myślisz, że powinieneś zrobić? Że przez wiele lat ci mówili na przykład, że nie dasz rady i twój na przykład prawa półkula czy lewa, już nie wiem, pogubiłem się, mówi ci, że nie nadajesz się, nie zrobisz, a no weź się wreszcie za siebie, ogarnij się, co to jest? I tak nam mówią od przedszkola do pola. A Bóg chce do ciebie mówić do mnie takim cienkim głosem. Posłuchaj, jesteś niezastąpiony. Mam dobre myśli. Ja nie traktuję twoich grzechów, że to jest fair, ale ci mówię, idź to zrób. I o tym będziemy za chwilę mówić. Tu tam tą trąbę przyniosłem po to. Bo może mój głos nie wystarczy, żeby wam to powiedzieć. Macie o wiele lepszych mówców. Ja tutaj przyszedłem jako ten trąbol i będę trąbolić za chwilę. Co on myśli? Następny slajd. A więc to jest następna rzecz, która się dokonuje, że nadszedł bowiem czas, aby się sąd rozpoczął od domu Bożego. A jeśli najpierw od nas, to jakiś koniec tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Kochani, sąd się zacznie od nas. I dlatego też człowieka sąd zaczął się od jego Pana. Powiedział: zdaj księgi. Komentatorzy mówią znowu, że to jest bardzo ciekawy element, który Jezus używa, bo w żydowskiej czy judejskiej tradycji, nie wiem czy wiecie, mówi się o księgach, gdzie są pisane rzeczy. I u nas też, w naszych księgach, objawieniach też jest, będzie napisane są i będziemy czytać, że też będą otwarte różne księgi. Sąd zaczyna się od nas. To my będziemy na sądzie. Niewierzący już są osądzeni. To my zdamy sprawę przed Panem. To my będziemy musieli stanąć oko w oko z władcą, z majestatem najwyższym. Ale czy ja teraz mam drżeć, jak ten zarządca, uciekać się do różnych rzeczy, czy może mam chwilę jeszcze, żeby coś uczynił, bo ten oto zarządca, pamiętamy, nieuczciwy, on zaczął działać. Następny slajd. Mądry zarządca nie rozpacza, ale działa i wykorzystuje każdą chwilę. No dobrze, mleko się rozlało. To dobrze, defrauduję. Chodzę do zboru, chodzę do kościoła, podnoszę ręce, wszyscy to widzą, tak? Płacę na tacę, wszystko jest dobrze. Ale Bóg bada serca. Kiedy przychodzi sprawa tego, co jest w twoim sercu i zna, i to, co się dzieje w nas i grzechy, które czynimy. My, ludzie, którzy patrzą na zewnątrz, nie widzimy tego, co jest wewnątrz. I proszę nas wszystkich, nie osądzajmy nikogo. Nie osądzajmy ludzi na podstawie jakichś wpisów facebookowych. Nie dokonujmy analizy przez to, co nam się wydaje, bo Bóg patrzy na serce, a nie na to, co widzi przed sobą. My patrzymy, co widzimy przed sobą i nas często to myli. Mądry zarządca nie rozpacza. No ale można się rozpłakać. Chłopaki nie płaczą? Płaczą. Ja sam wiem o tym, że ja płaczę, bo jestem chłopakiem. Ale to nie chodzi o tą terminologię, że nie można. Tylko chodzi o to, że nie będę się rozmazywał. Że jeśli sytuacja wymaga, żebym powiedział, wyznał grzechy, to stoję, jak i prawdziwy mężczyzna może przyjść i powiedzieć: słuchaj, zrobiłem to i to. To jest, To jest męstwo. To jest prawdziwa męskość. To jest prawdziwa, nie wiem, determinacja, kiedy naród przyznaje się do winy i mówi, tak, to myśmy to zrobili. Tak, wiele rzeczy w naszej historii było dobrych, ale to, żeśmy zrobili. Bo przyznanie się i pokuta to jest największy dar, jaki mogliśmy dostać. To jest łaska. Bóg daje łaskę i daje pokutę i to jest łaska, bo przez pokutę co się wydarzy? Przebaczenie. A jeśli będziemy mieć przebaczenie, to oczyszczenie i zaakceptowanie i przyjęcie. Pan chwali za nieuczciwość zarządcę, ale za roztropność i spryt, który w tym momencie jest w tym człowieku. Nie przykładajmy wagi biznesowej tego świata do tej przypowieści, ale może dajmy się ponieść takiej koncepcji, że Jeszua, Jezus, nazywa sprytnego zarządcę jednym z synów tego wieku. Ubolewa, że synowie tego wieku są w stosunku do swojego pokolenia sprytniejsi niż synowie światłości. Przypomnę, synowie światłości to są ci, którzy podążają za światłem, za Bogiem. On na tym ubolewa. Niewierzący lepiej inwestują w swoje zasoby niż wierzący. Na przykład niewierzący używa swoich pieniędzy, aby zapewnić sobie wygodę, zyski w przyszłości i jeszcze inne, dużo innych różnych brzydkich rzeczy. Podobnie wierzący powinien używać swoich zasobów, aby zapewnić sobie wygodę, nie tu, ale w przyszłym świecie. Odkładać to na przyszły świat. Niech ci się odkłada w banku, który tam jest. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. To, jak będziesz działał i robił, nie dla poklasku i opinii innych, którzy to widzą, tylko Bóg to widzi, co ty robisz. Zapewnić sobie wygodę i zyski w wieku mesjańskim, w królestwie, który nadchodzi, które nadejdzie. I synowie tego świata niestety zręcznie gospodarują pieniędzmi. Są skuteczni, perswazyjni, nieustąpliwi, zapobiegliwi. Wkładają wielki wysiłek, poświęcenie, często hakując, pracując do rana, nocami, aby później potem jeździć na jachty. Jak nie jest złą sprawą. Można pojechać na jacht, odpocząć, wszystko jest dla człowieka. Ale w ciągu kilku nocy możesz w kasynie przegrać wszystko. I nie będę kończył z kim jeszcze przy stole. Wszystko. Więc warto jest pracować od rana do nocy, tłuc, żeby potem w kilka dni od tak, jak bańka mydlana, stracić. Jak my powinniśmy pracować na królestwo, które przychodzi? Jak powinniśmy rozwijać się? Jak powinniśmy... Otóż Pan Bóg mówi, że największą i największą pobożnością w Jego oczach jest nieść pomoc sierotom i wdowom. Zaprosić do siebie człowieka, który ci nie podziękuje, do stołu. Może jest tam gdzieś obok ciebie i oddaj mu co najlepsze przy stole. Nakarm go strawą. Usłóż mu. Może trzeba z kimś porozmawiać, bo ktoś chodzi przygnębiony i nikt z nim nie chce go nawet wysłuchać. To się odkłada w Królestwie Bożym. To są działania, to są uczynki, które, zaraz będę mówił, są owocem tego, kim ty jesteś i kto za ciebie zmarł. To owoce tego, kto jeden zmarł za ciebie, przynosić powinny takie twoje uczynki. Nie mów, że ich nie masz. Nie mówię też o was, ale o sobie. Nie mów, Irek, że ich nie masz. Powinieneś mieć. Powinieneś się przystrajać tymi uczynkami. Następny slajd. Mądre używanie swoich zasobów na rzecz królestwa, które nadchodzi. Zachęcam siebie i mnie, abyśmy mądrze zarządzali. Przyszły czasy, których mamy dobrobyt. Kochani, jakkolwiek byśmy nie mówili, jakkolwiek, a u nas w Polsce to lubimy robić, narzekać, nie? Jakkolwiek byśmy nie robili, pamiętajmy o tym, że żyjemy w dostatku. Jest bardzo dobrze. I dlatego współczujmy tym, którzy mają źle. Oddajmy swoje część swoich zasobów na tych, którzy giną dzisiaj na Ukrainie. Tych, którzy się źle mają, którym domy, rakiety. Miejmy serce, jak Królestwo Boże mówi o tym. Nie ustawajmy. I nie mówmy, że nic nie możemy zrobić. Możesz dużo. Jesteś tego wart, żeby w Królestwie przynosić taką chwałę dla tego Królestwa w ten sposób. Jesteś tego warta. Jestem tego warty. Tym, którzy się źle dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Tym, którym dzisiaj bezpośrednio, pośrednio są tym dotknięci hejtem, nienawiścią. Następny slajd. No i właśnie, jak inwestować? Macie wy jakieś propozycje? Modlitwa o innych. Bardzo dobrze. Wstawanie wiecie, jak ja często, ty jesteś świetna, ale wiesz, jak ja, bacie, pomodlę się. Potem, matko, nie pomodliłem się. Wiecie, to nie jest tak, że pomodlę się, aleluja, nie? Kto daje ubogiemu, pożycza Bogu. To jest Salomona. Bardzo dobre. Tak inwestujemy. Jeszcze inwestujemy w Królestwo. Jeszcze jakieś myśli? Mamona nie sprawi... Mamy się dzielić czym, co dostaliśmy. I wtedy się to pomnaża. Zgadzamy się z tym? Okazujcie wdzięczność, bo niektórzy nie wiecie, że aniołów się... Gościnność, bo niektórzy nie wiedzieli, że aniołów gościli. Zgadzamy się z tym? Dwie osoby, trzy się zgadzają. Okej. Może tak i tak być. Mamona niesprawiedliwości to aramejskie słowo oznaczające bogactwo tego świata, które samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe, ale jest skażone, jeśli idzie to w grzeszny system i idzie w nicość, albo nawet i w unicestwienie człowieka. Zjednywać sobie przyjaciół to przez sprawiedliwość i dobroczynność. I tu wam przytoczę 58 rozdział Izajasza, 8 werset. Tak, dobre uczynki są dobrym świadectwem. Twoja, i tu jest, cytuję słowo, twoja sprawiedliwość, dobroczynność pójdzie przed tobą. Księga Objawienia 20, 12, 13. Ujrzałem też zmarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi. Otwarto również inną księgę, która jest księgą życia. Zmarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało zapisane w tych księgach na podstawie ich czynów. Ale ktoś powie, no przecież Jezus wszystko uczynił, już dzisiaj nic nie musimy robić. Ale jest napisane, że kiedy uwierzyłem 30 lat temu z kawałkiem, może 40, ja nie pamiętam już kiedy uwierzyłem, to powiem wam, że dzisiaj, gdzie jestem, to mi nie pomaga to, że tamten dzień się nawróciłem. Ja muszę trzymać poziom tego królestwa, bo na podstawie czynów będę osądzany. My sobie nie zdajemy sprawy, że stajemy przed królem. Ja sobie często tego nie zdaję sprawy. Mówię to do siebie, że stanę i będę osądzany według tych teraz 40 lat, które żyję. Wówczas morze oddało zmarłych, którzy w nim byli, a także śmierć i kraina umarłych oddały zmarłych, których w nich byli, i każdy został osądzony na podstawie swoich czynów. Na podstawie swoich czynów. Wreszcie Rzymian 2, 5, 6. Na miarę twojej zatwardziałości i braku gotowości do przemiany twojego serca. Zaraz. Jak to zmiany gotowości i nie twojego serca? No, to jest do naszych braci w Rzymie napisane. Czyli bracia w Rzymie mieli nieprzemione serce, zatwardziałe i brak gotowości. Gromadzisz sobie to wszystko na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który każdemu odda według jego uczynków. W sensie nie przyszedłem tu, żeby straszyć. Ja mówię to, bo zaraz będę trąbił, jak obiecałem, ale idziemy dalej. Następny slajd. Nadzieją na pozytywny bilans w dniu sądu jest ofiara Jezusa Mesjasza. Nasze dobre uczynki są jej owocem. Owocem ofiary, która za nas została oddana. Tak jak nam dano, my mamy payback. Mamy oddać. Dostałeś świetne życie? No, ono się tak ma różnie, nie? Jak u mnie był zawsze, wiecie, Jonasz, mój najstarszy syn, to jest czasy, kiedy on jest w kindergarten, w przedszkolu jest, tak? I tam ma oczywiście jakieś sytuacje trzeciego stopnia z kolegami. No i pani mówi, no wie pan, no troszeczkę trzeba z synem porozmawiać. No i ja próbuję rozmawiać. Młody wtedy jeszcze w małżeństwie, młody rodzic i mówię, Jonasz, wpadłem na pomysł. Będę ci płacił kieszenkowe. No dobra, wiesz, jak wtedy jak będę ci płacił, to wiesz, poziom twojego zachowania musi się z tym kieszonkowym jakoś współpracować. I trzeba się, bo jak, no wiesz, jakby ci się coś takiego przydarzyło, że nie będziesz grzeczny, no to no, niestety nie dostaniesz pieniędzy. A mówi, tatuś, a powiedz mi, a ile ja będę tygodniowo dostawał? No ja mówię, wiesz, no pierwszy raz, no 30, no może, nie wiem, ile to 30 zł, nie? A on mówi, tata, za tyle to mi się nie opłaci być grzecznym. I to jest też jakiś poziom tego, co w nas jest. I takimi jesteśmy. Ale tata, ojciec jest wyrozumiały, ale też jest sprawiedliwy. Następny slajd. Dziś jest dzień, aby być mądrym zarządcą. Pochwalono mądrego zarządcę nie za to, że był nieuczciwy, ale za to, że potrafił zmienić księgi. I mówią komentatorzy, że to jest czas sądu, którym każdy z nas, Pan mu daje czas. Zmień swoje księgi, zmień swoje księgi, działaj. Teraz jest moment. Wiesz, jaka jest sytuacja teraz, ale to nie jest koniec świata. Nie modlisz się wystarczająco? Zacznij się modlić. Z Bożą pomocą. Nie dajesz na biednych? Zacznij dawać. Konfrontuj swoje życie. Jeśli życie polega na tym tylko, że przyjdę do kościoła i fajny, to jest tylko tyle, co mogę dać, zastanów się. Zmieniaj swoje księgi. I co robi ten człowiek? Ten człowiek, i tutaj jest bardzo ciężko nam do zrozumienia, my, którzy jesteśmy chrześcijanami, bo w kontekście hebrajskim tam chodziło o to, o dobroczynność, że ten człowiek, ludzi, którzy byli w strasznej sytuacji, przykładowo byli pozadłużani, on im daje możliwość, żeby ten ucisk, którym są, aby im ulżyć. Jednemu nawet jest w stanie połowę długu zaniżyć. I to jest w kontekście hebrajskiego myślenia właśnie dobroczynność, że ty i ja robię dobroczynność w stosunku do kogoś, że ktoś nie spodziewał się. I jak potem mówi słowo, zdobywajcie sobie swoje miejsce tam w niebie mamoną, czyli tymi środkami, które ani nie są złe, ani dobrą, tylko działajcie na rzecz tego, żeby przyprowadzać ludzi do królestwa. To ja pamiętam taką sytuację, kiedy myśmy przyjechali na Ukrainę albo do Mołdawii. Pamiętasz, Janusz? W Mołdawii Janusz nieraz był tam, nawet mieszkał. Kiszyniowie. Nawet sam tam jeździłem w gości. Basia przygotowała takie obiady, no po prostu to były niesamowite. Istnieje mołdawskie obiady, bo tam mają piękne winogrona i w ogóle kwitnąca kraina. I słuchajcie, ja pamiętam, myśmy przyjeżdżali i tych ludzi, którzy byli uciemiężani przez słaby rozwój gospodarczy krajów, przez ich losy, przez na przykład to, że dzisiaj Ukrainie emeryci mają 50 euro. Słuchajcie, 50 euro. Ceny jak w Polsce albo jeszcze wyższe, bo w związku z wojną. Mołdawia to podobnie i te wszystkie kraje takie, które są. I myśli nam, że robiąc im paczki z serca dla nich, wszystkie mury padały. Padały jakieś, nie wiem, językowe, nie wiem, narodowe. Po prostu... Pamiętacie, jak Jakub wychodzi, wchodzić ma do Seiru, wraca i idzie na niego Ezaw. Ponad 100 osób. Czym udobruchał brata? Czym udobruchał? On go, że tak powiem, okłamał. On go podszedł i wiedział o tym, że brat jest na niego zły. Jeszcze 20 lat go nie widział. Czym zdobył jego serce? Darami. Niezależnymi, nie jakimiś, wiesz, sobie wszystko wyrachowałem, wszystko sobie obliczyłem. Nie, z prostego serca, z miłości. Tak sobie dzisiaj zjednujmy ludzi dla Królestwa. Przez te rzeczy, które mamy. Potrafimy my jako wierzący to czynić. Jesteś na tyle mądry, mądra, że możesz to zrobić. Żeby nie manipulować ludźmi. Nie podchodzić jakimiś tanimi gierkami psychologicznymi, ale z prostego serca, od serca do serca. I wreszcie przychodzi czas, że otóż ten człowiek zdążył to zrobić. Zanim finałowy time, czas nastał, Pan już nie mógł nic zmienić w księgach. I życzę nam, i życzę wam, żebyśmy potrafili zdążyć. Mamy czas łaski, mamy piękny czas bycia razem, ale to kiedyś będzie zamknięty. Drzwi się zamkną. I chciałbym teraz dla refleksji, dla tuszuby, która jest obrazem teraz świąt Pana, bo teraz mamy święta Pana Rosh Hashanah, Yom Truah, to jest święto trąbienia. I dlatego wziąłem sobie tę przypowieść, bo chodziło o księgi, że Bóg dał te święto, aby odtrąbić. Odtrąbić, żeby człowiek się zastanowił, żeby trąba, która tutaj za chwilę będzie, przeszyła nas i przeszywała ludzi nie po to, żeby na panikę, ale żeby na rozeznanie, gdzie jestem. Bo otóż na następny werset. Bo otóż właśnie to jest naszym wyznacznikiem. Bliski jest Wielki Dzień Pana. Księga Sofoniasza 1:14-17. Dniem gniewu jest ten dzień, dniem utrapienia. I może wstańmy teraz. Dniem utrapienia, ucisku, dniem ruiny, spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur, dniem trąby i trąbienia. Potem jest Tesaloniczan 4:16 pierwszy. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Mesjaszu. I potem jeszcze księga Daniela 12:1-2. Obudzi się wtedy wielu spośród tych, którzy spoczywają w prochu ziemi. Jedni pójdą na życie wieczne, inni zaś na pohańbienie i wieczną zagładę. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. I teraz na ten czas, kiedy ziemia przynosi plody, kiedy cały świat, Bóg tak skonstruował, że mówi nam, popatrz, ziemia, ogrody przynosi dzisiaj owoce. Czy ty przynosisz, czy ja przynoszę owoce? Zobaczcie, ogrody dzisiaj kwitną, już są dawno po zakwitnięciu. Przynoszą płody rolne, płody ogrodu. Co ty na przestrzeni tego czasu przyniosłeś, przyniosłaś, przyniosłem ja? I odtrąbia się na ten czas, właśnie dźwięk sofaru, który ma zatrzymać lud Boży, i ma się zastanowić, jeśli jest jeszcze coś, co mogę w swoich księgach zmienić, to jest oto ten czas. I zachęcam cię, bracie i siostro, zmieniaj rzeczywistość, bo Bóg wie, co jest w twoim sercu. Ja teraz odtrąbię i teraz będziemy się modlić. Ja chcę, żeby ta modlitwa powstała razem tutaj. Nie to, nie dla mnie, nie dlatego, co powiedziałem, ale dla Niego. Żeby być zachętą, że przychodzę i oddaję ci wszystko. Oddaję ci to, co mam, bo od ciebie to wszystko mam. To nic do mnie nie należy. Ja jestem szafarzem, jestem zarządcą, ale obym był uczciwym zarządcą. Ale obym był tym uczciwym i według twojego serca zarządcą nad swoim życiem i nad swoją służbą. To jest szofar i to jest to, jak mówi się, że na odgłos tutaj jest napisane trąby, to być może ta trąba tak będzie brzmieć. I jak usłyszymy, to być może, nie być może, ale na pewno, że to właśnie przychodzi ten, który jest Panem i Królem Wszechświata. Jezus Nazareński, król judejski, żydowski. I może będzie powiedziane takie coś. Obudźcie się, śpiący ze snu. I wy, którzy drzemiecie, powstańcie. Zastanówcie się nad swoimi czynami. Pokutujcie i pamiętajcie o swoim Stwórcy. Nie zapominajcie. Niech każdy z was porzuci złe drogi i złe myśli. A ja przyjdę, i mówi Pan, i uzdrowię. I tego, co jest, co się tli, nie dogaszę. A tego, a trzciny tak nadłamane nie dołamie. Jak usłyszymy ten dźwięk, chcę, żebyśmy się potem pomodlili. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że stoimy tutaj. Dziękujemy Ci za ten miejsce, za to zgromadzenie. Dziękujemy Ci za to, co mamy. Panie, dziękuję Ci za przyjście i abyśmy nie, Twoje i które było już, ale będzie, abyśmy nie zatwardzali Twoich serc. Tak jak ci, którzy zatwardzili na pustyni. I jak wielu z narodów zatwardziło swoje serce. Panie, proszę, powiej duchem odnowy. Panie, pomiej, odśwież nas. Panie, poruszaj nas. Panie, daj, abyśmy zaczęli wiać i iść tam, gdzie ten wiatr wieje. Kędy chce, jak Twój duch, który się przechadza i który będzie prowadził nas. Proszę Cię, Panie, o to zgromadzenie. Proszę Cię o pastora, proszę Cię o starszych zboru. Proszę Cię o duchowieństwo w tym kraju, w różnych kościołach i w różnych denominacjach. Panie, powiej swoim duchem, aby Polska była narodem, który, Panie, służy Tobie. Służy i nie skłania się ku myśleniom, wyobrażeniom Boga, którego nie ma, który nie istnieje. Panie, modlimy się o naszą część, jaką mamy tu w Krakowie, do którą zleciłeś nas, abyśmy w pełni uczynili według tego, jak Ty to widzisz. Niech Ci będzie chwała. Za ten powiew, Panie, pokuty, bo ten dźwięk ma przynieść pokutę po to, żebyśmy byli szczęśliwi, po to, żebyśmy byli wypełnieni Twoim duchem, żebyśmy byli wreszcie zapieczętowani, to jesteśmy, ale żebyśmy, Panie, byli właśnie syci dnia, który przychodzi w wielkiej grozie, w wielkim trzasku, wojen, przewrotów. I aby Twój pokój, szalom, był na nas. Że kiedy te wichry jeszcze się będą bardziej zmagać, abyśmy zachowali pokój i podnieśli swoje twarze do góry. Bo stamtąd przyjdzie pomoc. Ja się modlę w imieniu Jeszua, Jezusa, Mesjasza. Amen.